Otwórzmy Ewangelię Jana. Na rozdziale 12. Przy okazji załóżcie sobie od razu Księgę Daniela na rozdziale 7. Będziemy tam wracać. Ewangelia Jana, 12 rozdział, od wersetu 20 do 36. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba i uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni mówili, anioł do niego przemówił. Jezus odpowiadając, rzekł, nie gwoli mnie, odezwał się ten głos, ale gwoli was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedziałby zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Ale lud mu odpowiedział, słyszeliśmy, że z zakonu, że Chrystus, czyli Mesjasz, trwa na wieki. Jakże więc możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Kimże jest Syn Człowieczy? Na to rzekł im Jezus, jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła, bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział i odszedłszy, ukrył się przed nimi. Ci Grecy, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby modlić się w święto, to najprawdopodobniej byli heleniści, to znaczy tacy Żydzi, którzy pochodzili z tak zwanej diaspory. No i poszli modlić się, bo było to święto pielgrzymkowe. I oni byli z zewnątrz. Oni słyszeli widocznie o Jezusie, ale nie mieli okazji do tej pory Go słyszeć na miejscu, bo pielgrzymowali z daleka. Także oni usłyszeli o Panu Jezusie coś. Ale to im nie wystarczyło. Oni nie chcieli słyszeć o Nim, oni chcieli Go zobaczyć. To jest pierwsza rzecz, która w tym tekście jest ważna. Że ludzie, którzy słyszą o Panu Jezusie, czasami jest tak, że im to wystarczy. Czasami myślą sobie, że jeżeli usłyszą o Nim, jeżeli będą wiedzieć coś na Jego temat wystarczająco dużo, to już jest to, o co chodzi. Ale ci ludzie chcieli koniecznie Jego zobaczyć. Już od tego momentu właściwie dla nas zaczynają się wspaniałe słowa. Nie wystarczy wiedzieć o Nim. Nie wystarczy znać Go z daleka. Nie wystarczy nawet wiedzieć o Nim wiele. Trzeba chcieć Go widzieć. Trzeba chcieć być z Nim blisko. Bo jeżeli będziemy o Panu Jezusie wiele wiedzieć i na tym będziemy opierać nasze chrześcijaństwo, to ono prędzej czy później zmieni się w teorię. I będziemy świetni w teorii, natomiast nie będziemy mieli żywej relacji, nie będziemy mieli tego, co oni chcieli zobaczyć, czyli porozmawiać z nim twarzą w twarz. No i zrobili wszystko, co można było, żeby dostać się do Pana Jezusa. I w tym momencie Jezus mówi: nadeszła godzina, by został uwielbiony Syn Człowieczy, ponieważ zbliżał się moment Jego ukrzyżowania. I dalej mówi takie bardzo znamienne i ważne słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. I dokładnie tak jest w życiu każdego z nas. Jeżeli chcemy wydać owoc, to po prostu musimy obumrzeć. Dlatego w następnym wersecie jest napisane, że jeżeli ktoś miłuje swoje życie, to je utraci. A jeżeli ktoś nienawidzi życia swego na tym świecie, to zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Po prostu z Panem Jezusem jest albo, albo. Albo żyjemy dla Niego i wtedy obumieramy dla świata, albo żyjemy dla świata i wtedy obumieramy dla Niego. Dlatego właśnie to, co czytaliśmy wczoraj, co Jakub pisze, nie przyjaźnij się ze światem, bo po prostu obumrzesz albo w jedną, albo w drugą stronę. Jeżeli wydać owoc chcemy, zwłaszcza jeżeli to ma być owoc obfity, to nie ma innego wyjścia, dlatego że ziarno pszeniczne właśnie po to zostaje rzucone w glebę, żeby obumarło jako ziarno. Żeby przestało być ziarnem, ale żeby wzrosło z niego coś innego. I Pan Jezus rodzi nas na nowo właśnie po to, żeby to, co z ciała przeminęło, żeby to, co jest tylko takim małym zarodkiem, stało się później owocem, zaowocowało i wydało wielki plon. Ale trzeba się po prostu pogodzić z tym i patrzeć się nie na to, co tracimy, tylko na to, co się ma stać. Czyli to nie jest tak, że wierzący ludzie, i to nie jest dobrze wcale, jeżeli wierzący człowiek jest jak żona Lota. Widzi, że jego życie się musi zmienić i patrzy się do tyłu, jak fajnie było na tamtym świecie. Jak cudownie było, kiedy miałem to, miałem tamto, właśnie miałem środowisko, miałem przyjaciół, lubiłem pewne rzeczy, miałem swoje hobby, miałem pasje, które nie były wcale Bogu miłe i teraz to wszystko muszę w jakiś sposób oddać po to, żeby pozwolić się w tą glebę rzucić i żeby dla Boga wydać owoc. I każdy z was na pewno stoczył taką walkę jakąś przed taką decyzją, którą trzeba było podjąć dla Pana Jezusa. Walka pod tytułem zdecyduj, co tak naprawdę chcesz robić i jaką drogą tak naprawdę chcesz iść. Ja taką walkę stoczyłem i doskonale ją pamiętam i wiem, że jasno i wyraźnie widziałem rzeczy, które będę musiał stracić. I ponieważ wcale nie miałem ochoty takiej wielkiej stracić tych rzeczy, wobec tego właśnie musiała się stoczyć w moim sercu walka. Z jednej strony Jezus mnie pociągał, tak jak tu mówi, że kiedy umrze i będzie wywyższony, to wszystkich do siebie pociągnie. On mnie wtedy pociągał. Ja tego chciałem, a z drugiej strony ja nie bardzo chciałem pozbyć się rzeczy, z których musiałem zrezygnować, bo już wiedziałem, że są grzechem. Ale trzeba decyzję podjąć i jak się już nawet ją podejmie, to trzeba mieć świadomość, że świat jest już za nami. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Czyli ja będę żył od tej pory plecami do tego świata, a twarzą do Pana Jezusa. Nie można żyć półgębkiem. Nie można żyć profilem. Trzeba się odwrócić od jednych rzeczy, żeby w pełni zobaczyć drugie i żeby tam patrzeć, w tamto miejsce. Bo kto miłuje swoje życie, które ma na tym świecie, swoje życie, tak jak sobie chciał ułożyć, tak jak sam pragnął, tak jak do tej pory żył. Jeżeli to kocha i jeżeli dalej to będzie kochał po swoim narodzeniu na nowo, to je utraci. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. To są takie znamienne słowa. Kto nienawidzi życia swego na tym świecie, ten nie zachowa ku żywotowi wiecznemu. Otóż są ludzie, którzy mieli w starym życiu tak źle, że oni po prostu nienawidzili tego życia. I nie wiem, czy zauważyliście, ale ludzie, którzy się rzeczywiście nawracają z takich głębokich dołów, z czegoś takiego, co było już totalną ciemnością, to oni najczęściej nawracają się mocniej. To znaczy jest napisane, że kto komu bardziej więcej odpuszczono, ten więcej miłuje, prawda? I oni działają na tej zasadzie. Oni wiedzą, jak wiele im odpuszczono, wobec tego bardzo Boga miłują. Oni życia na tym świecie już się męczyli. I ktoś nagle przyszedł i zaproponował im zupełnie inne życie. W związku z tym oni zapragnęli tego życia i je dostali. Natomiast ludzie, którzy żyją sobie i są taką średnią krajową, nic tam wielkiego złego nie zrobili, oni uważali siebie zawsze za dosyć przyzwoitych, oni nie mają tej różnicy, tego strasznego kontrastu. I to życie stare, które mieli, oni go wcale nie nienawidzili. Musiał przyjść taki moment, kiedy Bóg im pokazał, że to jest życie w grzechu. Ale to nie było życie w takiej strasznej ciemności, jak w przypadku tamtych. Dlatego trzeba to życie, które prowadziliśmy do tej pory, takie życie znienawidzić. I wtedy można zachować życie Boże ku żywotowi wiecznemu. Dalej, jeśli kto mi chce służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. I jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój. Po kolei w tym wersecie właściwie jest pokazane, jak to wszystko wygląda. Człowiek pada na tą glebę, rodzi się na nowo i musi być taki moment, kiedy się idzie za Panem Jezusem po kolei w pewne miejsca. Idziemy z Panem Jezusem na krzyż. Czyli nasz stary człowiek musi zostać ukrzyżowany. Potem w związku z tym, że jesteśmy ukrzyżowani, stary człowiek zostaje ukrzyżowany, on zostaje zabity, rodzi się nowy. A więc zmartwychwstajemy razem z Panem Jezusem. Jest napisane, że ożywamy razem z Nim. Potem idziemy tą drogą, którą On dla nas przeznaczył, i aby być z Nim na zawsze. I tam, gdzie On będzie, tam będzie również Jego sługa. Najpierw na krzyżu, potem w nowym życiu, a potem już zawsze, 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 wtedy, kiedy będziemy szli w tym miejscu, w którym On ma być. Bo to Pan jest przodem, idzie przodem, a my idziemy za Nim. I dlatego tam, gdzie On jest, tam będzie Jego sługa, o ile jest sługą. I jeżeli ktoś służy Panu Jezusowi, to zostanie uczczony przez Ojca. I dalej Jezus mówi, teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem, Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. To jest to, co On zrobił pierwszy i my idziemy za Nim. Okazuje się, że pójście za Nim kosztuje. Okazuje się, że pójście na krzyż to nie była taka... To nie jest tak, że jak niektórzy sobie myślą, że dla Niego to wszystko było łatwe dla Pana Jezusa, bo On był Bogiem. Przyszedł na tę godzinę i jak wiemy, co przeżywał w ogrodzie Getsemany, to naprawdę było straszne. I to, że my idziemy za Bogiem, to, że dajemy się ukrzyżować, to, że w pewnych sprawach znowu trzeba pewne sprawy krzyżować, to kosztuje. Dusza czasem jest zatrwożona, ale przecież po to się rodziliśmy na nowo. Przecież po to idziemy za Nim, żeby również ponosić koszty. Więc nie ma się co dziwić, że czasami będziemy mieli problemy. Bo nikt nikomu nie obiecał, że po tym, jak się narodzimy na nowo, wszystko będzie z górki. Dlatego musimy wiedzieć, że To, żeśmy poszli za Panem Jezusem tam, na krzyż, a potem zmartwychwstaliśmy, to naprawdę oznacza, że od czasu do czasu będziemy wyciskani, że od czasu do czasu będziemy mieli problemy. I to będzie dla nas próba. Ale przecież na to przyszliśmy, po tośmy się nawrócili, tak jak On przyszedł na to, na tę godzinę. I nie powinniśmy wtedy jakoś żałować tego, żeśmy się nawrócili. Bo czasami jest tak ogromny problem i takie ciśnienie w naszym życiu, taka bieda, czasem taki strach, że dochodzą do nas takie myśli. Po co ja to w ogóle robiłem? Gdybym tego nie zrobił, to byłoby inaczej. To są takie same myśli, jakie dochodziły do Izraela, który wyszedł z Egiptu. Po coś nas tutaj zaprowadził? Przecież tam mieliśmy cebulę i mieliśmy przynajmniej co jeść, a tutaj bieda. Ale nie wracać, nie można wracać. To jest za nami, stare życie. I to, co dalej się stało, Ojcze, uwielbi imię swoje, mówi Pan Jezus. Odezwał się głos z nieba i uwielbiłem i jeszcze uwielbię. I zauważcie, że lud, który stał i słyszał, że zagrzmiało, a inni mówili, anioł do niego przemówił. Oni, jedni słyszeli co innego niż drudzy. Jedni słyszeli coś, co było kompletnie dla nich niejasne, czyli, że zagrzmiało, a inni słyszeli słowa. Czyli jedni byli w innej sytuacji, bo mogli słyszeć słowa, a ci drudzy słyszeli tylko grzmot. I to jest od początku do końca tak było. Jeżeli Pan Jezus przyszedł, nie wszyscy rozumieli przypowieści, nie wszyscy chcieli być blisko i dlatego nie wszyscy słyszeli zawsze dokładnie. Byli ludzie, którzy mieli serca zatwardziałe i dla nich słowa, które wypowiadał Bóg, były niejasnym grzmotem. Byli ludzie, którzy serca mieli bardziej otwarte i jak Bóg przemawiał, to oni słyszeli słowa, tylko nie wiedzieli, co to jest, ale przemówił. I dlatego Jezus mówi, nie gwoli mnie odezwał się ten głos, ale gwoli was, ze względu na was. Bo jeżeli Bóg mówi, to mówi ze względu na tych, którzy słuchają. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Czyli to jest władca, który rządzi w powietrzu, jak pisze apostoł Paweł, który zaślepia ludzi, aby im nie świeciło światło Ewangelii. To jest władca tego świata, który jest pewnym systemem wartości sprzeciwiającym się Bogu. Ale gdy Pan Jezus będzie wywyższony, mówi, wszystkich do siebie pociągnie. I dalej, bo mówił o swoim ukrzyżowaniu, to też jest bardzo, że tak powiem, pocieszające. Wszyscy są pociągani do Pana Jezusa. Kto z tego skorzysta, to jest, już od Niego będzie zależało. Czy będzie chciał, czy nie będzie chciał. Natomiast Bóg pociąga wszystkich ludzi, dlatego że Pan Jezus umarł za cały świat. I dalej jest taki fragment, który wiąże się troszeczkę z Starym Testamentem, bo lud odpowiedział mu tak, słyszeliśmy z zakonu, że Mesjasz trwa na wieki. Jakże więc możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Kim jest ów Syn Człowieczy? I jednym z nielicznych fragmentów Starego Testamentu, który słuchacze znali, bo przecież Nowego jeszcze nie było, był fragment, który mówił o Synu Człowieczym, był właśnie fragment Księgi Daniela. Wróćmy do Księgi Daniela. To będzie rozdział 7. I tam są dwa wersety. Wersety 13 i 14. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby służyły mu wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, Jego królestwo niezniszczalne. Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, kiedy służył na ziemi, to mówił o sobie często, że jest Synem Człowieczym. Rzadziej mówił o sobie, że jest Synem Bożym. Ale ponieważ Syn Człowieczy to było określenie, które w Księdze Daniela ewidentnie odnosi się do kogo?
Do Mesjasza.
Który ma przejąć królestwo, który ma odebrać i władać. W związku z tym określenie Syn Człowieczy odnosiło się do tego, że Pan Jezus jest Mesjaszem. Natomiast lud nie bardzo rozumiał, o co chodzi. Dlatego wiedzieli o tym, że Mesjasz trwa na wieki. Ale nie rozumieli, dlaczego Mesjasz ma być wywyższony. Wiedzieli o tym, że Mesjasz ma objąć królestwo. Ale nie rozumieli tego, że Mesjasz musi zostać zabity. Chociaż Księgę Izajasza znali. 53 rozdział też znali. Dokładnie. I dlatego Pan Jezus mówi tak, że jeszcze mała chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Czyli korzystajcie, póki ja jestem. Teraz korzystajcie. Pytajcie. I to, co zrobili Grecy, ci, którzy chcieli Jezusa widzieć, oni chcieli skorzystać. Chcieli, póki światłość była na ziemi właśnie. Chcieli skorzystać i chcieli się dowiedzieć, chcieli poznać. I dlatego Pan Jezus mówi, że jeżeli kto w ciemności chodzi, to nie wie, dokąd idzie, ale powinien wierzyć w światłość. Dlatego, że On jest światłością. I ci, którzy chcieli się dowiedzieć, to się dowiedzieli. Ci, którzy chcieli przyjść, to przyszli. I ci, którzy chcą chodzić w światłości, to będą chodzić w światłości. Ci, którzy nie chcą, nie będą. A jakie są efekty? Przejdźmy na koniec do pierwszego listu Jana. Tam jest mowa o chodzeniu w światłości. Dlatego, że chodzenie w światłości, przyjście do światłości to jest jedna rzecz. Czyli przyjście do Pana Jezusa po to, żeby nas zbawił. I wtedy zaczyna się życie z Nim. Natomiast chodzenie w światłości to jest coś, co powinno być po naszym nawróceniu rzeczą normalną. Dlatego w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale od 5 wersetu czytamy tak. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, a jak On sam jest światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dalej jest nawet napisane tak. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. To jest właśnie dlatego, że Pan Jezus umarł za wszystkich i człowiek, który wszedł w relację z Nim, człowiek, który narodził się na nowo, zobaczył światłość, zapragnął poznać tą światłość, on w tej światłości musi dalej chodzić. I niestety bywa tak w życiu chrześcijańskim, że właśnie poprzez to, że Pan Jezus jest dla nas bardziej teorią niż żywą osobą, z którą mamy żywą relację, no to przestajemy chodzić w światłości, a zaczynamy chodzić w ciemności. I jeszcze w dodatku mówimy, że tak nie jest. Mówimy, że wszystko jest w porządku. Dlatego ważne jest to, żeby tą światłość w życiu utrzymywać. Żeby w tej światłości chodzić i żeby pozwalać, żeby Duch Święty pokazywał nam właśnie prawdę w naszym życiu.
Duch Święty pokazuje prawdę. Dlatego Pan Jezus mówi to, Duch Święty zostanie posłany do was, Duch Prawdy, i wprowadzi was we wszelką prawdę. W prawdę o was, w prawdę o waszym życiu, w prawdę o waszym grzechu, to wszystko będzie wam mówione. I każda plamka na waszej szacie, którą dostaliśmy, tej białej, na naszej szacie, którą dostaliśmy, zostanie przez to światło pokazana. I to jest błogosławieństwo. To światło to jest błogosławieństwo. Bo wtedy można pokutować i można prać swoje szaty w krwi baranka i wtedy można doznać odpuszczania grzechów i oczyszczania od wszelkiej nieprawości. I to wszystko Jan mówi tak, pisze do was po to, żebyście nie grzeszyli, czyli żebyście nie żyli w grzechu. Ale gdyby wam się zdarzyło zgrzeszyć, czyli gdybyście zgrzeszyli, to pamiętajcie o tym, że macie orędownika u Ojca. Czyli pamiętajcie o tym, że Pan Jezus jest po prawicy Ojca i wstawia się za nami za każdym razem. I wtedy właśnie, jeżeli będziemy o tym pamiętać, to nie pozwolimy na to, żeby diabeł nam wsiadł na kark i zaczął nas oskarżać i wmawiać nam, że straciliśmy zbawienie, bośmy zgrzeszyli. Jest orędownik, który jest wieczny i on zawsze stawia się za nami. I nie tylko za nasze grzechy, orenduje i jest ubłaganiem nie tylko za nasze grzechy, ale za grzechy wszystkich ludzi. Natomiast orenduje za tymi, którzy się narodzili na nowo i są dziećmi Bożymi. Także pamiętajmy z tego, co mówiliśmy dzisiaj, kilka rzeczy z Ewangelii Jana, że nie ma takiej możliwości, żeby paść na grunt i wydać owoc nie obumierając dla świata. Że nie ma takiej możliwości, żebyśmy mogli żyć i dla świata, i dla Pana. Że czasem bywają sytuacje, kiedy to kosztuje, jest presja, jest ciśnienie, jest ból, ale to jest dla naszego dobra. I wtedy należy zwrócić się do Pana, oczyścić się od wszelkiej nieprawości i po prostu położyć w Nim zaufanie. Że dobrze jest nie tylko teoretycznie, ale przychodzić do Pana i naprawdę żywa relacja z Jezusem jest ważniejsza niż poprawna teologia. I mówię wam to jako nauczyciel. Żywa relacja z Jezusem jest ważniejsza niż poprawna teologia. Dlatego, że bez żywej relacji z Jezusem nie ma życia. A bez poprawnej teologii, ale z żywą relacją z Panem Jezusem może być życie. Bo On wyciągnie z herezji, z kłopotów, wyciągnie z błędnych nauk, jeżeli tylko jest blisko. To nie oznacza, że nie należy poprawnie nauczać. Należy. Ale koncentrowanie się na teorii nie jest właściwą rzeczą, bo to Jezus jest fundamentem, On sam. To On jest życiem, On sam. I to On naucza. On będzie nauczał, bo Słowo jest Jego Słowem. Dlatego ważne jest dobre nauczanie, ale najważniejsza jest żywa relacja z Panem. I żebyśmy byli na tyle Pana blisko, żebyśmy słyszeli w razie czego Jego głos, a nie jakiś niewyraźny grzmot. Amen.